Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski, z którym rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry, panie ministrze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie ministrze, minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział wczoraj, że nie rekomenduje dalszego otwierania szkół, ale w drugim tygodniu lutego będą powtórzone badania przesiewowe nauczycieli i wtedy będą podejmowane kolejne kroki. Czy można zatem liczyć, że uczniowie wrócą do szkół jeszcze w lutym, a jeśli tak, to według jakiego harmonogramu?
To oczywiście zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej. O tym pan minister Czarnek wielokrotnie mówił. Liczba zachorowań utrzymuje się jednak ciągle na poziomie kilku tysięcy. Nie wiemy, czy nie nadejdzie do Polski trzecia fala. W wielu państwach europejskich przecież widać wyraźny wzrost zachorowań. Duża część tych państw wprowadza dodatkowe obostrzenia, przedłuża lockdown, zamyka granice czy wprowadza godzinę policyjną. Trudno więc w tym momencie podejmować decyzję mówiącą o tym, że będziemy bardzo mocno luzowali obostrzenia w edukacji. Tu dodatkowym czynnikiem, który trzeba brać pod uwagę, o którym mówił pan minister Czarnek, są te badania przesiewowe. One mają pokazać, czy w tej grupie nauczycieli, którzy ostatnio wrócili do zajęć stacjonarnych, czyli nauczyciele pracujący w klasach 1-3, ten powrót wywołał jakiś zwiększony wzrost zachorowań. Na razie z tych danych, które mamy, wydaje się, że tego zjawiska nie ma, ale ostatecznie potwierdzą to badania przesiewowe. I jeżeli tak będzie, nie będzie zbyt dużej liczby chorych wśród nauczycieli pracujących w formule stacjonarnej i nie będzie wzrostu zachorowań w Polsce, no to wydaje się, że przy takiej spokojniejszej sytuacji epidemicznej możemy myśleć o powrocie kolejnych roczników, kolejnych klas do szkół. W pierwszej kolejności chcielibyśmy, aby wracali uczniowie klas ósmych i maturalnych, ci, którzy mają egzaminy za kilka miesięcy, ale być może będzie możliwość taka, aby wrócili także choćby uczniowie klas 4-7. Oni także potrzebują zajęć stacjonarnych, kontaktu z nauczycielem, kontaktu z rówieśnikami.
Wspomniał pan o uczniach klas ósmych, przyszłych maturzystach. Czy będą jakieś zajęcia wyrównawcze? Czy są planowane jakieś zajęcia wyrównawcze dla tych uczniów?
Trzeba wyraźnie powiedzieć, że w tej chwili zarówno dla maturzystów, jak i ósmoklasistów mogą być organizowane konsultacje. Część szkół wiemy, że z tego korzysta. Jest to forma bardzo dobra, zwłaszcza dla uczniów, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem materiału. Nauczyciele przecież znają tych uczniów, bo uczą już ich przez kilka lat. Powinni więc zaopiekować się nimi, czy spotkać nawet stacjonarnie w szkole, bo są przecież możliwe także spotkania w niewielkich grupach. I ta formuła powinna być na razie wykorzystywana.
Eksperci mówią wręcz o stracie edukacyjnej, mówią o cofnięciu, regresie. Kto najbardziej ucierpiał na nauczaniu zdalnym? W jakim wieku uczniowie?
Po pierwsze, trzeba wyraźnie powiedzieć, że ma to związek z przejściem na formę nauczania, która nie została wymyślona od tak sobie, tylko była ratunkiem przed pandemią. I tak jak w innych dziedzinach życia odczuwamy pewne zjawiska negatywne, podobnie jest i w edukacji. Tu wyraźnie okazuje się, że część uczniów nie ma na tyle dużo samodyscypliny, aby w warunkach nauki na odległość mobilizować się do systematycznej nauki i systematycznej pracy. Stąd rzeczywiście wydaje się, że w części rodzin, tam gdzie zwłaszcza rodzice mniejszą uwagę poświęcają wychowaniu dzieci, tam, gdzie są mniej zdolni uczniowie, może być poważniejsza sytuacja. To na nich zwłaszcza trzeba będzie zwrócić uwagę. Okazuje się jednak, i to potwierdzają także badania, że są uczniowie, którzy gorzej odnajdywali się w klasie, tacy może bardziej zamknięci w sobie, którzy łatwiej dostosowali się do tej specyfiki zajęć na odległość i całkiem dobrze się tam odnajdują. Ale wydaje się, że jest ich jednak zdecydowana mniejszość. Trzeba pamiętać, że szkoła pełni taką funkcję socjalizacyjną, wychowawczą i te elementy w nauczaniu na odległość są jednak bardzo trudne do zrealizowania.
A mówi się też o nauczaniu hybrydowym, jeśli do takiego dojdzie. Mieliśmy przecież też taką formę nauczania w ubiegłym roku. To czy ona będzie podobna do tej formy, jaka była w ubiegłym roku, czyli na przykład 50% uczniów jest w szkole, tak na zmianę, uczniowie przychodzą do szkół, czy też jakieś inne formy, jakieś inne warianty są rozpatrywane?
Może być taki wariant, że nie będzie możliwy powrót stacjonarny wszystkich uczniów do szkół i wtedy taką formą pośrednią może być nauczanie hybrydowe, mieszane, które rzeczywiście część czasu uczniowie będą spędzali w szkole, a część w formie nauki na odległość. My nie narzucaliśmy jakiejś jednej, jedynej formy organizacyjnej, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że warunki lokalowe, zasób kadrowy w każdej ze szkół jest nieco inny. Ta hybryda więc może polegać na tym, że na przykład część klas równoległych będzie chodziła do szkoły stacjonarnie, na przykład przez tydzień, druga część klas z tego samego rocznika wróci do nauczania stacjonarnego w kolejnym tygodniu i ponownie co tydzień byłaby tego typu rotacja. Można to wyobrazić sobie również tak, że klasy zostaną podzielone na dwie grupy, które będą się ze sobą wymieniały. Tu nie narzucamy jakiejś jednej formy organizacyjnej, zostawiamy to już do decyzji dyrekcji i nauczycieli.
Mowa jest też, są przecież takie postulaty o usunięciu części materiałów z podstawy programowej. Czy trwają takie prace? Jakie materiały mogłyby zostać usunięte z podstawy programowej?
Na razie proszę pamiętać, że taka korekta została dokonana w wymaganiach egzaminacyjnych dla klas ósmych i klas maturalnych. Tu zdajemy sobie sprawę, że strajki sprzed kilkunastu miesięcy, okres pandemii doprowadził prawdopodobnie do tego, że mogły być problemy z realizacją całego materiału. Rozmawialiśmy przed chwilą o pewnych mankamentach kształcenia na odległość. I to powinno być uwzględnione w wymaganiach egzaminacyjnych. Na razie natomiast nie ma decyzji o jakiejś poważniejszej zmianie podstaw programowych, aczkolwiek ciągle się temu przyglądamy. Jakaś korekta nie jest wykluczona w przyszłości.
A kanon lektur? Czy tam będą
tutaj
zmiany?
To trzeba pamiętać, że ten kanon lektur jest naprawdę bardzo skromny. Ograniczenie liczby lektur obowiązkowych na tegoroczny egzamin już nastąpiło. Natomiast tu zdania są bardzo przeciwne. Z jednej strony niektórzy twierdzą, że kilka czy kilkanaście lektur w całym ciągu nauczania, na przykład szkoły podstawowej, to jest za dużo, chociaż mi się wydaje, że kilka lektur to naprawdę nie jest poważne obciążenie, a zmusza uczniów do tego, aby jednak zapoznać się z tymi podstawowymi, najważniejszymi lekturami, które pozwalają na to, aby był swego rodzaju dialog międzypokoleniowy, aby podobny kod kulturowy ciągle występował. A oprócz tych postulatów zmniejszenia materiału czy liczby lektur, mamy ciągłe postulaty wielu środowisk, które mówią, że jeszcze nadal wiele lektur jest ważnych dla budowania tożsamości, dla kształtowania prawidłowego, dorastającego człowieka i pojawiają się bardzo liczne postulaty, aby ten kanon lektur rozszerzyć. Tu decyzji też jeszcze ostatecznie nie ma, także będziemy się tam przyglądać.
A minister Czarnek mówił również, że chciałby, aby wykorzystać w kanonie lektur fragmenty encyklik Jana Pawła II. Czy pan również popiera taką propozycję?
Papież Polak jest ważną postacią w naszej historii. Człowiekiem, który podcisnął, miał duży wpływ na to, co się w Polsce działo. Ogromna część jego przesłania jest ciągle aktualna i warto, aby zwłaszcza starsza młodzież mogła zapoznać się z fragmentami czy encyklik, czy wystąpień papieskich, bo są tam treści uniwersalne, które trafiają nie tylko do chrześcijan, ale są ważne w wychowaniu każdego człowieka. Także uważam, że jest to dobry pomysł.
A jak będzie wyglądać w takim razie rekrutacja na uczelnie wyższe w kontekście matur, okrojonych matur? I czy będą zajęcia wyrównawcze na uczelniach? Czy przewidujecie państwo?
Po pierwsze, na razie nie przewidujemy zmiany terminu egzaminów. Przypomnę, że w ubiegłym roku ze względu na epidemię i przesunięcie terminu konieczne były zmiany w rekrutacji zarówno do szkół ponadpodstawowych, jak i na uczelnie. W tym roku mamy nadzieję, że takiego przesunięcia egzaminów nie będzie i że w reżimie sanitarnym odbędą się one w założonych terminach. W związku z tym nie przewidujemy tutaj jakichś zmian w rekrutacji. Natomiast zajęcia wyrównawcze być może będziemy próbowali coś takiego wprowadzić nie tylko i wyłącznie na uczelniach, ale także w szkołach średnich czy szkołach podstawowych, bo tak jak wspominaliśmy kilka czy kilkanaście minut temu, część uczniów wydaje się, że jednak gorzej sobie radzi z nauczaniem na odległość i przy powrocie do zajęć stacjonarnych warto, aby przynajmniej część uczniów mogła skorzystać z dodatkowych zajęć, gdzie mogłaby powtórzyć, utrwalić wiadomości z tych ostatnich kilku miesięcy.
Egzamin ósmoklasisty również odbędzie się w planowanym terminie. Nie zakładacie przesunięcia terminu?
To oczywiście wszystko zależy od sytuacji epidemicznej. Na razie przewidujemy, że te egzaminy odbędą się w maju. Doświadczenia ubiegłoroczne pokazują, że przy zachowaniu odpowiednich wytycznych reżimu sanitarnego jest możliwe wykonanie tego zadania. Nie powoduje to zwiększonej liczby zachorowań, więc na razie nie widzimy powodu, aby przekładać termin tego egzaminu.
Jeśli chciałam jeszcze zapytać o szczepienia. Było tak wiele postulatów wśród nauczycieli, aby to nauczyciele byli w tej pierwszej grupie szczepień. Jak to wygląda w tej chwili? Czy uda się zaszczepić jednak nauczycieli wcześniej niż obecnie to wygląda, niż obecnie to wynika z kalendarza szczepień?
Proszę pamiętać, że terminy szczepień zależą przede wszystkim w tej chwili od tego, jak wiele szczepionek dotarło do naszego kraju. A w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której koncerny farmaceutyczne zmniejszyły liczbę dostaw szczepionek. W związku z tym nawet te osoby zaplanowane już w tej chwili na szczepienia, niektóre z nich mają przesuwane terminy szczepień. Tu decydujące jest zdanie epidemiologów, lekarzy, którzy wskazują na to, że w pierwszej kolejności powinny być szczepione osoby, które najbardziej zagrożone są ciężkim przebiegiem choroby bądź nawet śmiercią. I tu praktycznie zdanie wszystkich lekarzy jest takie samo, to znaczy poza służbą medyczną, która odpowiada za zdrowie i pozwala na skuteczną walkę z pandemią, tymi osobami w pierwszej kolejności zaszczepionymi powinny być osoby najstarsze oraz osoby schorowane i trudno z tym polemizować. Oczywiście ci starsi nauczyciele oraz mający choroby współistniejące będą także mogli szybciej się zaszczepić niż pozostała część tej grupy zawodowej, ale dzięki wysiłku Ministerstwa Edukacji udało się doprowadzić do tego, że nauczyciele znaleźli się w tej pierwszej grupie szczepień. Będziemy starali się, aby było to możliwe jak najwcześniej, ale jeszcze raz powtórzę, tu jesteśmy ograniczeni liczbą szczepionek, która do Polski dociera i logistycznie jesteśmy w stanie wyszczepić kilka milionów osób miesięcznie, ale tych szczepionek jest niestety mniej.
Wspomniał Pan dzisiaj kilkakrotnie o uczniach, którzy sobie dosyć ciężko radzą z tą pandemiczną sytuacją i chciałam się zapytać o pomoc psychologiczną. Mieliśmy jednak dosyć dużo problemów właśnie jeśli chodzi o pomoc w tym obszarze. Czy uda się coś zmienić? Bo są pewne przecież już doświadczenia w związku z nauczaniem chociażby zdalnym.
No ale to proszę pamiętać, że po pierwsze nauczyciel powinien utrzymywać kontakt ze swoim uczniem. Tą formą kontaktu są przecież zajęcia online. Jeżeli na przykład któryś uczeń przez dłuższy czas nie uczestniczy w zajęciach, to tak samo jak przy nauczaniu stacjonarnym jest to sygnał alarmowy dla nauczyciela, aby interweniować, kontaktować się z rodzicami, pytać co się dzieje, sprawdzać i doprowadzić do tego, aby uczeń wracał na zajęcia, bez względu na to, jaka jest formuła. Jeśli chodzi o pomoc pedagogiczno-psychologiczną, proszę pamiętać, że poradnie działają przecież w sposób normalny, tradycyjny, nie ma z tym większych przeszkód i podobnie psychologowie czy pedagodzy w szkołach są dostępni online, a jeżeli jest potrzeba, to także mogą spotkać się twarzą w twarz z podopiecznymi uczniami czy rodzicami. Ta pomoc cały czas funkcjonuje. Nikt nie zlikwidował etatów pedagogów czy psychologów i oni także ze względów sanitarnych mogą przecież przy zachowaniu środków bezpieczeństwa spotykać się z podopiecznymi. Tutaj nie powinno być więc jakiejś różnicy w funkcjonowaniu tego typu opieki.
A czy są jakieś pozytywy, które zauważono w związku z nauką zdalną? Czy można je będzie wykorzystać już na przykład po pandemii?
Na pewno widać wzrost umiejętności takich technologicznych związanych ze środkami komunikacji, wykorzystywaniem materiałów elektronicznych. To na pewno częściowo przynajmniej powinno pozostać już po powrocie do tego tradycyjnego nauczania. To pozwala nauczycielom korzystać z zupełnie innych materiałów niż dotąd, uatrakcyjnić zajęcia, ale i także przynosić część zajęć poza budynek szkoły, czy kontaktować się z uczniami już po opuszczeniu przez nich szkoły. I myślę, że ten element pozostanie. Dla części uczniów to także szansa na to, aby odkryć sobie nowe talenty i umiejętności. Mówiliśmy o tych uczniach, którzy może mniej się odnajdują, słabiej odnajdują się w grupie, a to dzięki komunikacji elektronicznej potrafili odnaleźć swoje nowe możliwości. Mamy nadzieję, że uda się utrzymać to także już po powrocie do szkoły.
To jeszcze jedno pytanie, ostatnie, nie dotyczące bezpośrednio edukacji. Wczoraj zostało opublikowane uzasadnienie do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października ubiegłego roku został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Czy rząd ruszy z pracami? A jeśli tak, to kiedy? Aby powołać programy typu na przykład karta rodziny dziecka niepełnosprawnego, aby bardziej wesprzeć rodziny z osobami, z dziećmi niepełnosprawnymi. To ja pytanie jako do członka rządu.
Proszę pamiętać, że rząd i większość sejmowa już przygotowały szereg programów służących pomocą rodzinom, także rodzinom niepełnosprawnym. To ogromne dodatkowe środki, które pojawiły się w budżecie. Natomiast jest to kompetencja Ministerstwa Rodziny i tam te prace będą zapewne trwały. Natomiast w Ministerstwie Edukacji trwają w tej chwili przygotowania do projektu ustawy, który mówi o edukacji włączającej nie tylko na etapie szkolnym, ale praktycznie od samego początku życia dziecka narodzonego, tak aby rodzina miała wsparcie ze strony państwa, wsparcie instytucjonalne i finansowe. To jest jednak dosyć skomplikowana ustawa, także tu kilka miesięcy jeszcze potrzebujemy na to, aby ostateczny kształt ustawy się pojawił.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Pozdrawiam.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.